z biznesu do słuchania.
Strategia wszystkich polskich firm biotechnologicznych jest w zarysie podobna. Wymyśla się nową terapię, finansuje pierwsze prace badawcze ze środków własnych, dotacji i czasem z pieniędzy inwestorów, a potem, gdy badania wchodzą w zaawansowaną i bardzo kosztowną fazę, to prawa do projektu sprzedaje się któremuś z międzynarodowych potentatów farmaceutycznych, który wypłaca poszukiwawczej spółce wynagrodzenie za postępy w pracach i dzieli się zyskiem ze sprzedaży leku, jeśli uda się go wprowadzić na rynek. Transakcje tego rodzaju w polskiej branży można policzyć na palcach i prawdę mówiąc jeszcze tych palców trochę zostanie. Prawa do jednego potencjalnego leku sprzedało na razie Rajwu, ostatnio zrobił to Adamet, a pod koniec ubiegłego roku OncoR&D Therapeutics. Moim kolejnym gościem jest Marcin Szumowski, prezes i znaczący akcjonariusz OncoR&D, który opowiada o tym, czym zajmuje się spółka i jakie ma plany. Najpierw pytam go jednak o to, jak to się stało, że trafił do branży biotechnologicznej, bo inwestorzy giełdowi poznali go najpierw jako prezesa MedicAlgorithmics, spółki z branży telemedycznej, która z powodzeniem wprowadziła swój produkt na rynek amerykański.
Ja zawsze poszukiwałem szansy na rozwój produktów, które ratują ludzkie życie i zdrowie, i w zasadzie to była w pewnym sensie naturalna progresja od produktu, który rzeczywiście udało nam się wprowadzić, no przede wszystkim na rynek amerykański, ale tak naprawdę globalny, który pomagał diagnozować pacjentów konkretnie z zaburzeniami rytmu serca, do próby rozwoju firmy, która może bezpośrednio pomagać leczyć ludzi, czy wręcz ratować im życie. I to było tak jakby kolejne wyzwanie, którego się podjąłem. W zasadzie to nie był mój pomysł na firmę, to kilku naukowców, głównie chemików, częściowo ze Stanów Zjednoczonych miało pomysł, żeby taki biznes rozwinąć, a ja w zasadzie dołączyłem do zespołu założycielskiego i pomogłem go poukładać w model biznesowy.
No właśnie, to jak wyglądało takie układanie tego modelu biznesowego na początku? No bo rozumiem, że firma miała jakieś wstępne pomysły na leki, na terapię, no ale trzeba było znaleźć finansowanie, no i też te wstępne pomysły niekoniecznie od razu przekuły się w coś konkretnego.
Tak, w biotechnologii zwykle tak bywa, że one się nie przekuwają od razu. To jest branża, która wymaga nieco więcej czasu i chyba też nakładów finansowych na to, żeby pierwsze namacalne również finansowo wyniki takich prac badawczych były. Natomiast no, wówczas, bo firma powstawała w roku 2012, tak naprawdę działalność rozpoczęliśmy w 2013 i nadal wydaje mi się, że tak jest. Polska jest bardzo dobrym miejscem, żeby rozwijać innowacyjne bioteki i trochę to pokazują ostatnie lata. W zasadzie ten przemysł jest dużo młodszy, jeżeli chodzi o tutaj naszą lokalną polską scenę. W zasadzie chyba pierwszą taką firmą, która weszła w leki innowacyjne, to była Celon Pharma w 2002 roku, podczas kiedy przemysł choćby gier komputerowych, czyli tak zwany gaming, no zaczynał jakieś 20 lat wcześniej. Początki CD Projektu, wtedy to jeszcze chyba Optimus był, no to są jakoś lata 80., późne lata 80. Więc to jest bardzo, bardzo młoda gałąź przemysłu, ale ona cieszy się dostępem do bardzo bogatego i na bardzo wysokim poziomie potencjału ludzkiego, jeśli chodzi o biologów, chemików, te osoby, które de facto pracują na tym wczesnym etapie odkrywania leków. I również no, niebagatelnym elementem jest dostępność finansowania na te najbardziej ryzykowne projekty, może jeszcze nie w takim stopniu, jeśli chodzi o sektor prywatny, ale na pewno jeśli chodzi o możliwość pozyskiwania wsparcia w formie grantów czy dotacji, to Polska jest bardzo atrakcyjnym i była wówczas też miejscem. I to na pewno pomogło powstać kolejnym firmom, tak, czyli Servita 2007, Pure Biologics 2010, my 2012, teraz Captor, który niedawno zrobił emisję w 2017. I tych spółek jest więcej, więc na pewno dostęp do utalentowanych młodych naukowców jest bardzo ważnym elementem, bo to ludzie budują firmę. Natomiast doświadczone osoby często trzeba ściągać z zagranicy i to jest pewne wyzwanie, ale wokół nich można budować bardzo, bardzo efektywny i dobry zespół.
No właśnie, bo tak stereotypowo się narzeka na słaby transfer z nauki do biznesu. W biotechnologii to jest kluczowa rzecz, tak, no bo rozumiem, że projekty często powstają w zespołach uniwersyteckich. No a potem trzeba to właśnie poukładać biznesowo, czyli znaleźć finansowanie i ocenić, czy projekt tak naprawdę ma potencjał komercyjny, no bo jeśli biotechnologia angażuje się w projekt, to tak z perspektywą, że się będzie nad nim pracowało pewnie przez dekadę, no albo trzeba go będzie zabić, gdy nie rokuje za dobrze, więc ja rozumiem, że te pierwsze projekty onco-R&D, te najwcześniejsze, kiedy jeszcze pracowaliście jako podwykonawcy, one nie kończyły się doprowadzeniem leku do badań klinicznych. Więc jeśli mógłby Pan trochę opowiedzieć właśnie o tym, jak się selekcjonuje te projekty i w jaki sposób się ocenia, czy mają perspektywy rynkowe.
My od początku i nadal ten profil kontynuujemy, zaczynaliśmy od celów biologicznych, czyli białek, z którymi nasze cząsteczki miały oddziaływać, bardzo nowych, może obecnych w literaturze naukowej, natomiast nie rozwijanych jeszcze aktywnie albo rozwijanych przez bardzo nieliczne firmy na świecie. I to zawsze jest duże wyzwanie, bo bardzo mało wiadomo o funkcji, mechanizmie i roli tych białek i to jest proces odkrywania tego. Natomiast no, w wypadku sukcesu to generuje potencjalnie większe przychody, czyli proporcjonalnie ryzyko do korzyści. I rzeczywiście no, jest bardzo dużo niewiadomych i w obszarze tych wielu niewiadomych trzeba podejmować decyzję, szukać finansowania. Jeśli chodzi o nasze wczesne projekty, to tak, mieliśmy 2 czy 3, które skończyły się relatywnie szybko ze względu na brak możliwości efektywnego blokowania celu naukowego właśnie odkrytego przez naukowców, to akurat było z Instytutu Biochemii i Biofizyki, bądź też w drugim przypadku nadmierną toksyczność związku na wczesnym etapie rozwoju przedklinicznego, gdzie widzieliśmy, że szanse na znalezienie odpowiedniego zakresu dawek bezpiecznych w klinice będzie raczej nierealne. Natomiast no, jeden z naszych najwcześniejszych projektów sprzedaliśmy Galapagos, bo to był też inhibitory chitynaz, rozwijaliśmy w zasadzie od 2014 roku. Początku wtedy podpisaliśmy tą opcję na licencję z Uniwersytetem Yale, więc to można powiedzieć tak, jest jeden z naszych 3 pierwszych programów, który wprowadziliśmy do kliniki, no i w zeszłym roku podpisaliśmy umowę partneringową, więc część na pewno programów nie dochodzi do kliniki, nie dochodzi nawet do kandydata klinicznego. W naszym przypadku jeden z tych wcześniejszych udało się rozwinąć aż do komercjalizacji. Natomiast myślę, że sprowadza się to do zrównoważonego tak zwanego pipeline'u, z braku lepszego słowa, portfela projektów, gdzie każdy ma inny profil ryzyka, każdy jest na trochę innym poziomie zaawansowania i oczywiście bardzo ważni są ludzie, bardzo ważny jest poziom naukowy i zrozumienie i wszystkie te czynniki, które jakoś są w naszej kontroli, natomiast na koniec dnia jest to też walka ze statystyką i w biotechnologii większość projektów nie kończy się ani wyłonieniem kandydata, ani wprowadzeniem do kliniki. Dlatego ten proces, żeby osiągnąć ten punkt zarówno rozpoczęcia badań klinicznych, jak też samej komercjalizacji, czyli żeby ktoś z zewnątrz dostrzegł wartość i zapłacił za to dużo pieniędzy, no jest dużym wyzwaniem. I to jest jeden z elementów naszej nowej strategii, że właśnie ten pipeline projektów czy portfel projektów staramy się coraz mocniej dywersyfikować i dawać sobie jak największe szanse na to, żeby te cząsteczki do badań klinicznych wchodziły i następnie były licencjonowane, co generuje duże przychody dla firmy.
To porozmawiajmy przez chwilę o tym projekcie, który się udał, czyli o cząsteczce OATD01. Jak pan wspominał, zaczęliście pracować nad nią w 2014 roku. W listopadzie ubiegłego roku podpisaliście umowę z belgijskim Galapagos. Jej całkowita wartość to 320 milionów euro, czyli prawie 1,5 miliarda złotych. No ale to są takie kwoty w tak zwanych biodolarach, czyli rozpisane na wiele lat. płatność z góry to było prawie 120 milionów złotych, więc jeśli może pan wytłumaczyć słuchaczom, którzy słabiej znają biotechnologię, o co chodzi z tymi różnicami w kwotach i jak się komercjalizuje taki projekt, kiedy się otrzymuje za niego pieniądze.
W zasadzie proces komercjalizacji trwa bardzo długo, to znaczy od tego początku podpisania umowy, kiedy otrzymuje się tą płatność początkową. No jest cały szereg kamieni milowych, zarówno rozwojowych, dalszych postępów w rozwoju klinicznym w fazie drugiej, trzeciej, potem rejestracji leku na różnych rynkach światowych. Zwykle jest to regionalizowane, czyli Stany, Europa, Azja. I no, następnie ze sprzedaży leku, czyli tak zwane tantiemy czy royalties z jednej strony, a z drugiej strony jeszcze dodatkowe płatności za osiąganie pewnych poziomów tej sprzedaży komercyjnej. Więc te płatności są rozłożone w czasie, one rosną z każdym kolejnym kamieniem milowym, te kwoty są wyższe i no, takim świętym graalem w biotechnologii jest lek na rynku, bo jeżeli on się sprzedaje na poziomie, posłużę się przypadkiem włóknienia płuc, bo to jest to główne wskazanie, w którym cząsteczka D01, a teraz GLPG 4716 będzie rozwijana, to jest włóknienie płuc. To w tej chwili średnia, są dwa leki na rynku dopuszczone, całkowita sprzedaż obu jest ponad 2 miliardy euro. No to ze sprzedaży miliarda euro to takie uśrednione royalties to zwykle przekraczają 100 milionów euro rocznie przy takich poziomach sprzedaży. No więc to są ogromne pieniądze i też stabilne, bo jak lek dociera na rynek, to ta sprzedaż zwykle rośnie przez pierwsze kilka lat, a potem pomału spada aż do skończenia czasu życia patentu, czyli ochrony patentowej dla danego związku czy grupy związków. Więc jest to strumień, który narasta, no i w tych przypadkach, kiedy osiąga rejestrację, jest już bardzo wysoki. Kwota 320 jest rzeczywiście ogromna, ona robi wrażenie, ale jest rozłożona w czasie. Natomiast to nie jest też tak, że ten upfront, który my już otrzymaliśmy, kończy te płatności. One z dużym prawdopodobieństwem następują w kolejnych latach, zależnie od tego, w jaki sposób te kamienie milowe są rozłożone. No, o szczegółach oczywiście mówić nie mogę, natomiast większość tych transakcji jest podobna i wydaje mi się, że też długofalowość tej współpracy i jej wariantowość, o którym często opowiadaliśmy i o której opisujemy w sprawozdaniu finansowym ostatnim, nie jest do końca jeszcze doceniona przez rynek, bo ten efekt wow był na początku, a potem tak jakby troszkę ostygł. Myślę, że to jest też bardzo rzecz nowa, no bo de facto tego typu transakcje, teraz ostatnio Adamet też na wcześniejszym etapie sprzedał licencję amerykańskiej firmie, no to mamy 3 na rynku polskim i jeszcze nie chyba wszyscy rozumieją właśnie tą mechanikę i to, że zrobienie jednego dealu coraz bardziej uprawdopodobnia zrobienie kolejnych, jak również te kamienie milowe. To jest już dużo bardziej prawdopodobne niż, że kolejny jakiś tam, powiedzmy sobie, program czy program badawczy zostanie sprzedany. Więc my upatrujemy na pewno bardzo długofalowego strumienia finansowania, no i też wchodzimy w zupełnie nowe technologie, o czym może jeszcze będę miał szansę powiedzieć, bo to jest coś, co naprawdę mnie w tej chwili ekscytuje, bo widać szansę na biotechnologii, ale w ogóle światowo.
Na koniec jeszcze zadam tylko pytanie, które no muszę zadać. W ubiegłym roku mieliśmy małą aferę medialną, gdy o OncoR&D zacząłem to opisać w kontekście tego, że był pan bratem ówczesnego ministra zdrowia i spółka pozyskiwała dotacje, nie osiągała przychodów, co było bardzo niezrozumiałe dla części opinii publicznej. Więc ja mam pytanie, czy tak osobiście nie miał pan wtedy myśli, że może czas skończyć z byciem na eksponowanym stanowisku prezesa, skupić się na doradztwie, patrzeć jak wartość pakietu akcji rośnie i nie skupiać się na bieżącym zarządzaniu. No a jeśli skupił się pan wciąż na bieżącym zarządzaniu, to dlaczego chce się panu wciąż to robić?
Ja myślę, że tak jak wspomniałem, zarówno jako firma staramy się być firmą wiarygodną, to znaczy jeżeli coś obiecujemy naszym akcjonariuszom, inwestorom, to staramy się być ostrożni w tych obietnicach, ale je dowozić. I nigdy nie myślałem o odejściu ani o zmianie swojej roli. Myślę, że jest to moja życiowa pasja i moja odpowiedzialność zrobienia czegoś, co nie tylko przyniesie wymierny efekt finansowy, ale także społeczny i pomocy ludziom, więc jest takie powiedzenie anglosaskie, co cię nie zabije, to czyni cię silniejszym i myślę, że to było tego rodzaju doświadczenie. Nasza umowa z Galapagos pokazała, że koncentracja na pracy i na badaniach całego zespołu, pomimo czegokolwiek, co może być utrudnieniem tego, jest najważniejsza i myślę, że przyszłość jest przed nami. Szczerze mówiąc, już nie pamiętam poprzedniego roku. Koncentruję się na tym, co tu i teraz i na tym, co chcemy osiągnąć, a chcemy osiągnąć bardzo dużo.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Marcin Szumowski, prezes Onco R&D Therapeutics.
Dziękuję.